Do pana Zbigniewa Boguckiego o wszystkich szczegółach, które dotyczą przekazania rakiet, tych kilku rakiet Patriot na Ukrainę.
Jak się państwo domyślają, to jest ciąg dalszy tematu, którym polska polityka żyje od kilkudziesięciu godzin. Anna Rokicińska dziś jeszcze raz w zastępstwie Klaudiusza Slezaka opowiadać będzie państwu o tym, co słychać w polityce tej polskiej, ale w kontekście międzynarodowym, w dniu, w którym w Ankarze rozpoczął się szczyt krajów NATO. A w drugiej części programu, czyli po 17:00, czy aptek w Polsce jest za mało, zwłaszcza tych całodobowych?
To nie tylko całodobowych, zamyka się w ogóle sporo aptek, a przepamiętać, że kupa ludzi pracuje w różnych godzinach i musi też kiedyś skorzystać z apteki.
Na razie to jesteśmy chyba w szoku, bo dowiedzieliśmy się tak naprawdę z mediów społecznościowych, że apteka na Gagarina została zamknięta dosłownie z dnia na dzień.
Czy w państwa okolicy zamknęła się lub została zamknięta jakaś apteka, a może wręcz przeciwnie, może otworzyły się kolejne? Relacja Wiktorii Wichrowskiej po 17:00, a po 17:30 będzie z nami Alina Kilian, specjalistka opieki farmaceutycznej. Anna Rokicińska zapyta m.in. o to, jak blisko powinna być najbliższa apteka, ale przy okazji pomówimy także o tym, jak skompletować naszą domową apteczkę, zwłaszcza przed wakacyjnym wyjazdem. A na koniec bezpieczna komunikacja.
Komunikacja miejska jest najbezpieczniejszą formą poruszania się po mieście.
W zeszłym roku było to około 300 wypadków, a z kolei ogólnie wypadków drogowych w zeszłym roku w Warszawie aglomeracji było ponad 1100. Widać, że to jest kilkukrotnie mniej.
Kacper Badura przeanalizował ostatnie wypadki autobusów i pyta, czy pasażerowie są bezpieczni. Moim gościem po 18:30 będzie profesor Michał Wolański z Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 10 minut po 16:00.
Every cut.
Every bruise and every cut.
Niektórzy słuchają nas podczas zwyczajnych domowych obowiązków, takich jak na przykład, pan Bartłomiej napisał, akwariowe roboty. To znaczy nieprawdą jest, że pan Bartłomiej do akwarium włożył robota i się mu przygląda, po prostu, jak rozumiem, poprawia dobrostan innych akwariowych stworzeń, żywych organizmów jak najbardziej. 13 minut po 16, tuż przed szczytem państw NATO w Ankarze, najważniejsi politycy w Polsce, odpowiedzialni za nasze bezpieczeństwo, chyba można tak powiedzieć, okładają się politycznymi kijami, młotkami, zarzucając sobie kłamstwo. Czego nauczyliśmy się z tej całej awantury dotyczącej uzbrojenia przekazywanego przez Polskę Ukrainie? Co wynika z zamieszania wokół na przykład rakiet Patriot? To najnowsza odsłona tego zamieszania. Na to pytanie spróbuje odpowiedzieć Anna Rokicińska. Dzień dobry, Anna.
Dzień dobry. Postaram się, ale nie będzie to proste.
Spróbujmy zrobić to najprostszym językiem, jak to tylko możliwe.
Chociaż nie, poczekaj. Właściwie to jest proste. Można by powiedzieć, że siedzimy właśnie na rakiecie Patriot, lecimy w stronę wroga po to, by spektakularnie spaść na jego terytorium.
I co ciekawe, mam wrażenie, że temu wrogowi to się podoba.
Myślę, że ma uciechy po pachy.
Tak, choć rakieta leci w jego stronę, to akurat nie jest najlepsza informacja dla niego. Przynajmniej tak by się wydawało. Ale gdybym miał szukać źródeł poparcia dla niektórych zachowań polskich polityków, zerkałbym na wschód. Daleko na wschód.
No i przypomnij mi, na czym my wczoraj skończyliśmy?
Skończyliśmy na tym, kto da więcej. Taka trochę licytacja polityczno-ekonomiczno-gospodarcza.
I w tle z uzbrojeniem.
Z uzbrojeniem w tle, oczywiście.
No a na wczoraj czekaliśmy na konferencję wicepremiera i szefa Ministerstwa Obrony Narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Na temat tego, jaki sprzęt przekazaliśmy Ukrainie, o jakiej wartości i w jakich latach. No i z tej konferencji wynika, że w czasach rządów PiS wsparliśmy naszych napadniętych sąsiadów sprzętem o wartości prawie 15 miliardów złotych. Natomiast dwa ostatnie lata z haczykiem drobnym, czyli za rządów obecnego rządu, przekazaliśmy sprzęt o wartości ponad 1,5 miliarda złotych. Szef MON mówił wczoraj tak.
Dzisiaj wszyscy ci, którzy nie tak dawno krzyczeli sława Ukrainie, to byli posłowie PiSu, to byli ministrowie PiSu, to byli premierzy z PiSu. Krzyczeli to wyraźnie, dzisiaj nie chcą pamiętać o tej pomocy, którą udzielali, która była zasadna i słuszna i dobrze, że takie decyzje były podejmowane. Nikt wtedy tego nie kwestionował. Dzisiaj plują na nas rząd z całą siłą i mocą, po to tylko, żeby bardziej ścigać się z panem Braunem i jego oszołomami. Żeby po prostu uczestniczyć w jakimś głupim wyścigu, kto będzie dzisiaj najbardziej antyukraiński.
To teraz będzie jego poprzednik, czyli Mariusz Błaszczak, minister, który nie chciał przyjąć niemieckich patriotów. To przypominam, bo to zamierzchła dosyć historia. Na początku tej pełnoskalowej wojny właśnie mieliśmy taką sytuację, kiedy jeszcze nie wiedzieliśmy tak naprawdę, jak się będą miały sprawy z tą wojną między Ukrainą.
Przepraszam, ale chyba nie chodziło o patrioty, a o żołnierzy, którzy mieliby te patrioty obsługiwać.
Nie,
chyba
nie.
Bardziej chodziło o obecność niemieckiego wojska na naszym terytorium.
Nie. Tam w grę wchodziły też pociski do patriotów i baterie w ogóle chyba też,
to może
jak
to
dobrze pamiętam. No i on wtedy mówił, że rozmieszczenie ich w Polsce jest B, ale już przekazanie na zachodnią Ukrainę jest w porządku. Ten sam minister wczoraj komentował tę sytuację przekazywania obecnie sprzętu na Ukrainę w następujący sposób.
Po pierwsze, Polacy. Dzięki takim decyzjom, jakie podejmował rząd Prawa i Sprawiedliwości, dziś granica polsko-rosyjska nie jest tak długa, jakby była, gdyby Kijów został zajęty przez Rosję. Także te decyzje były uzasadnione, były słuszne, realizowały interesy polskie. My musimy zabiegać o to, żeby za naszą wschodnią granicą były niepodległe państwa, które będą nas oddzielać od Imperium Rosyjskiego.
A co się zmieniło od tamtego czasu? Teraz nie ma zagrożenia, że ta granica stanie się krótsza?
Chodzi o rodzaj przekazanej broni i czas.
Bo teraz narracja PiS jest taka, że to my przekazywaliśmy złom, a wy najnowocześniejszy sprzęt. I tu nie do końca jest to prawdą, bo także za rządów Prawa i Sprawiedliwości przekazywaliśmy rosomaki, kraby czy leopardy. Ty byś nazwał to złomem?
No a do tego jeszcze najnowocześniejsze karabiny, którymi Prawo i Sprawiedliwość szczyciło się, to zdaje się minister Macierewicz. karabiny MSB Zgrod. Minister Macierewicz szczycił się tym, że to za jego rządów podpisano kontrakt na zakup tej broni. Pierwszy kontrakt, bo teraz już są kolejne.
No tak. No ale fakt, patrioty, a konkretniej pociski do wyrzutni przekazaliśmy za czasów tego rządu. Kancelaria Prezydenta tuż przed szczytem NATO ustami ministra Marcina Przydacza podbija bębenek i mówi, że sprawa przekazania sprzętu nie była konsultowana z prezydentem jako zwierzchnikiem sił zbrojnych.
Decyzja w tej sprawie została podjęta na poziomie Rady Ministrów. Prezydent nie był konsultowany, nie było też konsultowane Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Natomiast panie redaktorze, nie dam się wciągnąć, aby teraz dyskutować o tym, w jakiej formule prezydent był informowany, nie był, czy była uchwała przesyłana, czy nie była. Uchwała, tak jak mówię, była niejawna. Ważna jest decyzja i decyzję podjęła Rada Ministrów i to Rada Ministrów ponosi odpowiedzialność za tę decyzję. Próba podzielenia się tą negatywną konsekwencją, bo opinia publiczna jest po prostu oburzona tą decyzją rządu Donalda Tuska i pana Kosiniaka-Kamysza osobiście. Próba podzielenia się odpowiedzialnością z wszystkimi innymi aktorami po prostu jest próbą niegodną. Ja nie będę po prostu wchodził w tę dyskusję.
Ty jako opinia publiczna jesteś oburzony faktem przekazania rakiet Patriot, czy w ogóle przekazaniem sprzętu Ukrainie?
Tu trzeba byłoby zadać jeszcze jedno pytanie. Przepraszam, że odpowiadam pytaniem na pytanie, ile tych rakiet zostało w naszych magazynach.
A do tego jeszcze przejdziemy, żeby była jasność. I tu jeszcze zanim ta konferencja ministra Przydacza się skończyła, pojawił się w internecie wpis Władysława Kosiniaka-Kamysza. Wpis zarzucający kłamstwo. Bardzo mocne. I tutaj będzie cytat. Otoczenie prezydenta kłamie, twierdząc, że prezydent Nawrocki nie wiedział o sprzęcie przekazywanym Ukrainie. Sprawa była omawiana na posiedzeniach Komitetu Bezpieczeństwa Rady Ministrów z udziałem przedstawiciela BBN 10 lutego 2026 roku, 17 lutego 2026 roku i 24 marca 2026 roku. Informację otrzymał także szef Kancelarii Prezydenta, a z samym prezydentem Nawrockim rozmawiał o tym sekretarz generalny NATO. W czyim interesie kłamiecie? Pyta szef Ministerstwa Obrony Narodowej. No właśnie, to pytanie...
Czy nadeszła jakaś odpowiedź?
O, odpowiedzi dzisiaj było sporo. Dlatego nie trzeba właśnie było długo właściwie na nią czekać, bo odpowiedział sam prezydent na swoim oficjalnym profilu. Panie premierze Kosiniak-Kamysz, zdumiewa mnie pan. Ja zarówno z panem premierem Donaldem Tuskiem, czy sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte rozmawiałem o wielu sprawach na różnych forach, często bez konkluzji. Nie opowiadam wówczas, że coś ustaliliśmy. Decyzję podjął pan. Proszę się z nią po męsku zmierzyć. Mogę natomiast pomóc. Wyjdę z inicjatywą legislacyjną i z chęcią wezmę pełną odpowiedzialność także za donację sprzętu. I tu można się zastanowić, o co w tym wszystkim chodzi.
Nie napisał, że nie wiedział.
No właśnie, w dobrym kierunku idziesz, tak mi się wydaje. Bo wydaje mi się, że chodzi troszkę o kompetencje, ale też o znaczenie dwóch słów, czyli konsultacje i informowanie.
Mm-hmm.
Prezydent chce być konsultowany, a rząd jedynie informuje. Tak to odbieram chyba. Minister obrony oczywiście odpisuje prezydentowi. I tutaj znowu cytat. Panie prezydencie Nawrocki, odpowiedzialność za modernizację polskiej armii i jej wzmocnienie, a także donację sprzętu w uzgodnieniu z naszymi sojusznikami ponosi rząd. Rząd z tej odpowiedzialności się wywiązuje, na nikogo jej nie przerzuca. Pana współpracownicy powinni jednak być przyjaźni i przekazać zgodnie z prawdą, że o każdym takim działaniu jest pan informowany. Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta nie mogą opowiadać kłamstw. Tu znowu pojawia się to kłamstwo. A ja tylko dodam, że to wszystko w czasie, gdy panowie i prezydent, i szef MON, i minister spraw zagranicznych za chwilę pojawią się w Ankarze na szczycie NATO. I jak byś ocenił taki internetowy dialog na oczach świata?
No ja chyba odpowiem listem od pana Marka. Po co zwykły Kowalski ma wiedzieć, ile Polska przekazała Ukrainie pocisków? Czy ten Kowalski przez to będzie lepiej spał? A może będzie lepiej zarabiał?
A może będzie gorzej spał?
Mhm. Przecież Kowalski, tu powtórzmy, statystyczny, nie chodzi o konkretnego mężczyznę i nazwisku Kowalski, nawet nie zna się na tych pociskach. Po co ta dyskusja i dlaczego trwa tak długo?
To jest zasadne pytanie moim zdaniem.
Chociaż natomiast... nie, mam jedną odpowiedź.
Tak?
To statystyczny Kowalski przy urnie w przyszłym roku będzie podejmował ważne decyzje. Może dlatego trzeba mu wskazywać, kto jest winien, kto jest dobry, kto niedobry. No. Nie pozostawiając mu zbyt dużego wyboru i nie tłumacząc nadmiernie.
No i może statystyczny Kowalski wcale nie chce tego wiedzieć, a potem się dowiaduje i myśli sobie, ojej, ojej, kto nas teraz będzie bronił? Co właściwie nas będzie broniło?
Mm-hmm.
Tak też może być. No i teraz jesteśmy w takim oto punkcie czasowym, że ministrowie i prezydent są już w Ankarze. W Polsce trwa posiedzenie rządu i premier Donald Tusk mówi tak.
Pojechali tam z też oczywistą misją, aby nasi sojusznicy, wszyscy bez wyjątku sojusznicy w Pakcie Północnoatlantyckim, wiedzieli, że polska polityka w odniesieniu do wojny rosyjsko-ukraińskiej jest polityką stabilną i nie będzie zależała od politycznych emocji czy politycznych gier pomiędzy jakimiś partiami politycznymi w Polsce. Tak jak powiedziałem wczoraj, ale chcę to bardzo mocno podkreślić, Polska będzie wspierała Ukrainę w jej obronie przeciwko rosyjskiej agresji i tak jak też to podkreślałem, nie tylko ze względu na przyzwoitość i solidarność, ale przede wszystkim ze względu na nasze bezpieczeństwo, nasz interes narodowy. Jeśli panowie Kaczyński, Mentzen, Bosak, Braun mają zamiar się ścigać na antyukraińskie nastroje po to, aby zyskać jakąś popularność, to na pewno nie będziemy w tym uczestniczyć, wręcz przeciwnie.
No i z tym ściganiem się to ja bym nie przesadzała na miejscu premiera, bo dorobne zasługi rząd na tym polu jednak ma.
Tak, chyba wielu polityków z różnych stron, co zaskakują...
To eufemizm, drobne zasługi to...
Tak, próbowało mówić w podobny sposób, ale tu jednak
ja tylko przypomnę ustawę wygaszające pomoc dla Ukraińców, czy pokazowe deportacje, to tak pierwsze, co mi przychodzi do głowy. Ale zostawmy to, bo w kontekście wiedzy i niewiedzy o przekazywaniu tych rakiet do patriotów padły konkretne deklaracje ze strony wiceministra obrony Cezarego Tomczyka, bo to nie były jedynie dyskusje. Do kancelarii prezydenta trafiły konkretne pisma, o czym poinformował wiceminister.
Co najważniejsze, 9 kwietnia szef służby kontrwywiadu wojskowego, pan generał Stróżyk, w obszernym 16-stronicowym piśmie poinformował szefa kancelarii prezydenta, pana Zbigniewa Boguckiego, o wszystkich szczegółach, które dotyczą przekazania rakiet, tych kilku rakiet Patriot na Ukrainę, wraz z całą informacją, która temu towarzyszyła. Jak to się dzieje, że w momencie, kiedy Polska jest dzisiaj narażona na różnego rodzaju dezinformacje, na różnego rodzaju fake newsy, które płyną ze strony propagandy rosyjskiej, my sami sobie, czyli urzędnicy kancelarii prezydenta, nie wahają się, żeby używać nieprawdziwych informacji, mówiąc wprost kłamstw, po to, żeby dezawuować działania rządu na rzecz bezpieczeństwa kraju?
To dla zwykłego Kowalskiego taka informacja, że padło też podczas tej konferencji, ile tych rakiet przekazaliśmy. I tutaj cytuję kilka i właściwie to potem było ukonkretnienie tych kilku, czyli od 3 do 9. I tutaj też będzie kolejny cytat. To ma być marginalna część naszych zasobów. A na szczycie w Ankarze prezydent Wołodymyr Załański apelował do państw NATO o przekazanie rakiet Patriot tak szybko, jak to możliwe i tak wiele, jak to jest możliwe. To takie postscriptum do całości. Ale jeszcze pozwolisz może dodatkowy wątek?
Bardzo proszę.
No to na koniec właśnie chciałabym poruszyć. Nie będę katować naszych słuchaczy tym piosenkami tym razem, bo wiem, że tutaj są zdania podzielone. Niektórzy się z tego
są
bardzo śmieją.
Tak, są entuzjaści, tak. Są fani.
Ale są też tacy, którzy w tym czasie ściszają głośniki. To temat, który też rozgrzewa politycznych obserwatorów. Czy ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda straci stanowisko?
To jest pytanie do mnie?
No. Orzechy, banany?
Ja właśnie chciałem powiedzieć.
Dolary, przepraszam. Tak, dolary,
tak.
Orzechy.
Tak, nie, być może, nie wiem, dlaczego do mnie to pytanie. Przecież tak naprawdę to chyba zależy od już nawet nie tyle dokonań politycznych, tylko od tego, no i znowu wracamy do polityki, do tych urn wyborczych. Co uważa tak zwany naród?
Dlaczego rozmawiamy? Przypomnę, szpital południowy, gigantyczne zarobki, ultimatum premiera do dziś, że potrzebny jest plan naprawczy.
Jeśli naród żąda głowy, głowa spadnie.
No to właśnie do dziś miał być przedstawiony i to się chyba stało, bo premier mówił dziś tak.
Moim zadaniem jako premiera rządu nie jest szukanie kozów ofiarnych. Ci, którzy odpowiadają za konkretne sytuacje w konkretnych szpitalach, jak wiecie, będą odpowiadać, także... niektórzy przed wymiarem sprawiedliwości i będziemy to, ten proces kontroli i egzekucji przepisów prawa i przyzwoitości kontynuować. Natomiast przed panią minister i szefostwem NFZ-u stoi bardzo pilny obowiązek przygotowania rozwiązań, konkretnych rozwiązań, także systemowych, dotyczących i nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji prac szpitali. Na tym siedzieliśmy ostatnich kilkadziesiąt godzin. Jeszcze dzisiaj będziemy te rozmowy kontynuować i mam nadzieję, że jutro pani minister i jej współpracownicy będą gotowi do prezentacji naszych ustaleń i będziemy dalej działać na rzecz nomen omen uzdrowienia sytuacji w ochronie zdrowia.
Także po tej wypowiedzi, jak myślisz, ministra zdrowia do dymisji, czy nie?
Chyba naród nie oczekiwał tej głowy akurat, zatem chyba raczej niekoniecznie.
No i raczej też stawiam na to, że nie będzie tej dymisji, bo po co przygotowywać i ogłaszać program naprawczy, którego samemu się nie będzie realizować, prawda?
Tak, poza tym lepiej realizować coś, co na pewno się uda.
Ale premier też powiedział inną ważną rzecz, że części naszego społeczeństwa ten program się nie spodoba.
O.
Więc to też jest ważna informacja.
Czyżby tak to jakaś zapowiedź na przykład rosnącej składki zdrowotnej, o czym wspominamy
nie
już
sądzę.
Od lat.
Myślę raczej, że będzie to kategoria wzrostu płac, a raczej stabilizacji.
No dobrze.
Płac. Tak czy siak, ciąg dalszy pewnie jutro, ale to już na szczęście nie ja. Mój festiwal zastępstw za wiadomego człowieka w tym okienku czasowym dobiegł końca. Zatem będę częściej na zielonym, choć przez parę dni z drobnymi przerwami jeszcze.
Anna Rokicińska, dziś w zielonym także, to podpowiem państwu, bo przecież jesteśmy radiem i nie zdradzamy zbyt wielu szczegółów obrazkowych, a tymczasem tak to właśnie wygląda. Festiwal bez piosenek, tak się zastanawiam, jak to możliwe?
No ja też nie wiem, ale nie się odbywa. Pojęcia. No stop.
Pan Marcin, jeszcze w nawiązaniu do przekazywania uzbrojenia Ukrainie, słucham tej całej awantury i zastanawiam się, o co tu chodzi. To, że obecny rząd przekazał mniej, to bardziej powód do wstydu, a nie do dumy. To fragment tego komentarza, ciąg dalszy w grupie osób patronujących, widzi pan, panie Marcinie.
Ale za to nowocześniej.
Jak to
przekazało.
Jakie to trudne być politykiem, który czasem musi więcej, a czasem musi mniej. I nigdy nie wiadomo, czy mniej lepiej, czy mniej więcej.
Mniej niż więcej.
Tak, zależy. Wszystko zależy od sytuacji. Bardzo dziękuję za komentarze, na które wciąż czekam w grupie i telefonicznie 224 280 280. Listy popołudnie@nowyswiat.online. Anna Rokicińska powróci do nas za mniej więcej godzinę, kiedy to w drugiej części popołudniówki porozmawiamy o znikających aptekach, punktach aptecznych i o tym, jak daleko mają państwo do najbliższej apteki, zwłaszcza tej całodobowej. Ale na razie innymi tematami będziemy się zajmować, pogodowymi, bo zamieszanie w pogodzie trwa. W tym tygodniu jeszcze czekamy na ocieplenie, a na razie doczekaliśmy się deszczu, burzy i bardzo silnego wiatru. Szczegóły już za chwilę. Got a tambourine. I've got a lot of hope. Hell, love's been good to me, and I can only hope. Maybe we can talk a bit. Maybe we can dance. Maybe we decide to leave holding hands. I want to touch you underneath the moonlight. I want to dance with you, so come and speak to me. Hear the bells.
I'd like to see the fireworks in my baby's face. 16 candles, I love to watch them burn. I'd like to see the fireworks in somebody else. So come on, speak to me. Come on, speak to me. So come on, speak to me. Come on, speak to me. Come on, speak to me. Speak to me. I'm standing in a corner.
Pogoda. Dziś w Polsce sporo chmur i opadów, najwięcej słońca na południu i południowym zachodzie. Na północy kraju wydano ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Najwyższy, trzeci stopień obowiązuje w okolicach Zatoki Gdańskiej. Na pozostałym wybrzeżu obowiązują ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia. W południowej Polsce obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami, którym mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu, porywisty wiatr oraz grad. Najchłodniej w tej chwili w Elblągu, 15 stopnia, najcieplej w Legnicy, prawie 26. Wieczorem i w nocy wraz z nadejściem kolejnego chłodnego frontu atmosferycznego opady pojawią się prawie w całej Polsce. Najsilniejszy wiatr synoptycy zapowiadają nad morzem, gdzie powróci sztormowa pogoda. W kolejnych dniach wróci z kolei ciepło. Pod koniec tygodnia eksperci zapowiadają wzrost temperatury i zanik opadów. 224 280 280. Tu radio popołudniowe, tu radio pozostające w dialogu z Państwem. Państwo, że moglibyśmy przekazać Ukrainie także niezwykle wybitnych ekspertów, specjalistów od tematów okołowojskowych, militarnych, zwłaszcza tych politycznych specjalistów, to jest jeden z tych momentów, w których jestem pewien, to znaczy mam takie przekonanie graniczące z pewnością, że nasi wschodni przyjaciele nie chcieliby chyba raczej u siebie niektórych przynajmniej z tych specjalistów, ale nie mogę mówić w czyimś imieniu. Zatem pozostawiam tę odpowiedź oficjalnie bez komentarza. Bo ten komentarz, który wygłosiłem przed momentem, to oczywiście nieoficjalnie. Za 23 minuty 17. Popołudniowy program, to jednak oficjalnie ten program trwa na antenie Radia Nowy Świat. Z Państwa udziałem, z Państwa komentarzami, przemyśleniami, podpowiedziami, także tymi wygłoszonymi w nastrojach jakże zabawowo-humorystycznych, o takie będę nazywał. Tytuł nagrania, kolejnego nagrania, to...